Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który towarzyszy nam i jest przy konsolecie. Dzisiaj z nami są goście z domowego kościoła. Państwo Beata i Tomasz Stróżanowscy, pedagodzy, niedawno para krajowa domowego kościoła.
Tak.
Witamy serdecznie.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiemy dzisiaj wspólnie o Triduum Paschalnym w rodzinie.
Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Także ten okres, który aktualnie przeżywamy, Wielki Tydzień, trwa, jest najważniejszy w życiu Kościoła, w życiu każdego wierzącego. I w jakiś sposób każdy to Triduum przeżywa. Tylko jedni bardziej w kuchni, drudzy bardziej przy jakiejś pracy, a inni są na liturgii. I tak by należało. Audycja kierowana do małżonków i rodziców, jak zwykle, we wtorki. I bywało, że mówiliśmy o przeżywaniu w rodzinie, jak przystroić, jak pójść z dziećmi. No dzisiaj może nie będzie tyle o jajeczkach, o zajączkach, ale może troszeczkę poważniej. No bo też i poważne małżeństwo mamy, było nie było, prowadzili domowy kościół jako para krajowa przez kilka ostatnich lat. I nasi przyjaciele, zresztą tak prywatnie rzecz mówiąc, w Toruniu jest tych kręgów domowego kościoła w naszej diecezji.
Ponad 50
już, tak. Także to już 36 lat, jak zakładaliśmy w trzy małżeństwa ten domowy kościół w Toruniu, ale właśnie to Triduum Paschalne w rodzinie staramy się przeżywać w łączności jak najbardziej z tym, co się dzieje w kościele, w samym budynku kościoła również. Także chyba najważniejsze jest, co jest w sercu. I do tego, żeby może lepiej się przygotować, taki temat dzisiaj. Państwo Beata i Tomasz Stróżanowscy, prosimy bardzo.
Raz jeszcze witamy serdecznie słuchaczy Radia Maryja. Korzystamy z okazji, żeby pozdrowić nasze dzieci.
Właśnie, pozdrawiamy Zuzię, pozdrawiamy Jasia, pozdrawiamy też moich rodziców, mamę i tatę.
No i trudno też nie skorzystać z okazji, żeby nie pozdrowić całej wspólnoty domowego kościoła. Wielu z Was zapewne jak co tydzień słucha tej audycji, także bardzo serdecznie i ciepło Was pozdrawiamy. Triduum paschalne w rodzinie. Tak sformułowany temat zwalnia nas w jakiś sposób z jakichś głębokich teologicznych dociekań. Nie jesteśmy akurat do tego powołani, nie jesteśmy teologami. My tutaj chcielibyśmy raczej stanąć jako małżonkowie, jako rodzice ze swego rodzaju świadectwem, czym dla nas jest ten czas i jak z biegiem lat zmieniał się nasz sposób przeżywania i rozumienia tego czasu. Trwa Wielki Tydzień, zbliżają się święta wielkanocne. Pojutrze rozpocznie się Triduum Paschalne, święty czas, w którym jako chrześcijanie rozważamy największe tajemnice naszej wiary. Staramy się w nie jak najgłębiej wejść, jak najbardziej osobiście je przeżyć, pogłębić naszą wiarę. Tak się składa, że w polskiej tradycji święta wielkanocne nie są aż tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie. W Boże Narodzenie w centrum uwagi staje żłóbek, narodziny Jezusa, hołd pasterzy, trzej królowie. To wszystko no, wywołuje taką atmosferę ciepła. To wszystko bardzo pozytywnie się kojarzy. Życie się narodziło. Wszystko co najlepsze jakby przed nami. A tutaj treści są zupełnie inne. W Triduum Paschalne nasza uwaga kieruje się ku Chrystusowi, który przechodzi przez cierpienie, mękę, krzyż, nazwijmy rzecz po imieniu, przez tortury niewyobrażalne, przez śmierć, i to wszystko prowadzi do zmartwychwstania. Te treści nie budzą w nas aż tak pozytywnych skojarzeń i odczuć. Tutaj trzeba takiej wielkiej pracy duchowej, a przede wszystkim wielkiej wiary i wejścia w logikę tego przejścia Chrystusa przez mękę, śmierć do zmartwychwstania, tego właśnie takiego naszego głębokiego zakorzenienia się w tym, że świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, centralne, najważniejsze wydarzenie w życiu ludzkości i w życiu każdego z nas. A więc kiedy porównujemy ze sobą święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, to trzeba sobie to jasno uświadomić, że właśnie dla nas, jako dla chrześcijan, męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa mają w pewien sposób większe znaczenie. Zmartwychwstanie Jezusa to centralne wydarzenie naszej wiary. Tutaj już zostały przytoczone te słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest wasza wiara. Bez zmartwychwstania wszystkie inne wydarzenia zbawcze traciłyby swoje znaczenie. Całe życie, posługiwanie Jezusa, głoszenie Ewangelii, wszystko to nie miałoby większego znaczenia, gdyby rzecz kończyła się tylko jego śmiercią. I dlatego jest rzeczą niezwykle ważną, abyśmy bardzo głęboko i osobiście weszli w treść przeżyć Wielkanocy i dni, które ją poprzedzają, czyli właśnie w treści Triduum Paschalnego, tych trzech dni, w których, powtórzę to, dotykamy największych tajemnic naszej wiary. Te dni dają nam szansę odnowienia naszej wiary, odnowienia naszej osobistej relacji z Chrystusem. Dają nam szansę lepszego zrozumienia, jakie znaczenie miało jego przejście przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie dla całej ludzkości, ale i tu przede wszystkim chyba też dla mnie osobiście. Co to dla mnie osobiście znaczy? Oto pytanie, z którym każdy z nas będzie się zmagał, na które będzie szukał odpowiedzi przez te trzy dni Triduum Paschalnego. I zacznijmy może od takiego przypomnienia, czegoś, co słuchacze świetnie wiedzą, ale dla uporządkowania pewnego, jakie treści zawiera w sobie Triduum Paschalne?
Triduum Paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, jak wszyscy wiemy, rozpoczyna się liturgią eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy niż porami niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz mszy świętej Wieczerzy Pańskiej obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni, jak wiadomo, stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak się to często przyjmuje, poranna msza święta w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zróbmy sobie więc taką krótką powtórkę z treści, które zawiera liturgia tych dni. Wielki Czwartek. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Obrzęd umycia nóg przypomina to, co dokonało się w Wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy, ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Wielki Piątek. Jest to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę i śmierć Chrystusa i jest ciąg dalszy adoracji. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Liturgia, choć poważna, przepełniona jest ogromną nadzieją. Wspominamy dzień przebaczenia, dzień, w którym zostaliśmy uwolnieni z mocy grzechów, z której sami o własnych siłach nigdy nie dalibyśmy rady się uwolnić. Potem następuje liturgia słowa, adoracja krzyża, modlitwa powszechna za cały świat. To Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna. Jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy paschalna pochodzi z języka hebrajskiego, od słowa pascha i oznacza tyle, co przejście. Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia. Przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia. Wierni w czasie Wigilii Paschalnej, pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach, starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, gdy powróci, aby zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na ucztę niebieską. Liturgia Wielkiej Soboty trwa dość długo, bo dotyczy tego, co najważniejsze, całej tajemnicy zbawienia. Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje również odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
To taka krótka powtórka, dość oczywista dla naszych słuchaczy, ale do tego po kolei teraz chcielibyśmy się odnieść, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak przeżywać Triduum Paschalne, jak my jako małżonkowie, rodzice mamy przeżywać Triduum Paschalne. Triduum Paschalne to coś więcej niż wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu. To coś więcej niż nabożeństwo w kościele, na które pójdę raz czy drugi, przeżyję jakąś chwilę wzruszenia, a potem wrócę do swoich ważniejszych spraw, do, w cudzysłowie, prawdziwego życia. Warto sobie uświadomić, że w liturgii Triduum Paschalnego, w tych wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu, mamy do czynienia też z tym uobecnieniem się ich tu i teraz. To dzieje się, to dla Chrystusa jest możliwe, to dzieje się również tu i teraz, to dzieje się w moim życiu. Idę do kościoła, uczestniczę w liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku, Wigilii Paschalnej i chociaż patrząc od strony zewnętrznej, no widzę liturgię, ale tak naprawdę, no przecież to tak jakbym był rzeczywiście w wieczerniku, tak jakbym towarzyszył Chrystusowi w Ogrodzie Oliwnym, tak jakbym towarzyszył mu przed sądem Annasza, Kajfasza, przed Piłatem, w drodze krzyżowej, wcześniej przy biczowaniu, ukoronowaniu cierniem, aż po krzyż, aż po śmierć i potem aż po zmartwychwstanie. My naprawdę możemy tego dotknąć. I w tych wydarzeniach przeżywanych w liturgii ja mam ujrzeć historię mojego życia, mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojego ojcostwa, mojego macierzyństwa, wszystkich wymiarów mojego życia. Nie mogę poprzestać na tym, że będę się tylko przypatrywał Jezusowi, który dźwiga krzyż i cierpi nie za własne grzechy. Udział w liturgii Triduum Paschalnego ma sprawić, że zapragnę, może po raz pierwszy, a może jeszcze bardziej niż do tej pory, naśladować go w mojej codzienności, wśród ludzi, z którymi na co dzień żyję. Ma to szczególne swoje znaczenie w przyjmowaniu cierpienia, bo to jest taki chyba główny temat, główne wyzwanie, które nas dotyka, kiedy uczestniczymy w liturgii Triduum Paschalnego. Coś, z czym musimy, co musimy w swoim życiu uporządkować. Problem cierpienia, choroby, ostatecznie śmierci. Czy tego chcę, czy nie, w życiu cierpienia, choroby, a ostatecznie śmierci nie uniknę. W małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jestem, no nigdzie nie uniknę cierpienia. Mogę je przyjmować jako swego rodzaju przekleństwo, jako coś, czego nie chcę, przeciwko czemu się buntuję. Buntuję się przeciwko Bogu, który je dopuszcza. Mogę za wszelką cenę szukać przyjemności jako sposobu na ucieczkę przed tym cierpieniem, ale ono i tak prędzej czy później mnie znajdzie. I liturgia Triduum Paschalnego podpowiada mi drogę wyjścia z tej sytuacji pozornie bez wyjścia, z tej pułapki. Bo mogę zrobić inaczej, mogę uwierzyć słowom Chrystusa, który mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Mogę uwierzyć w to, że jeśli pójdę za Jezusem, to wkraczam na pewną drogę, na której, no owszem, nie zabraknie bolesnych doświadczeń, ale jest to jedyna droga, jaką znam i o której wiem, że na jej końcu będzie nie tylko krzyż na Golgocie i grób, ale zmartwychwstanie, wieczna radość, szczęście. Wszystkie inne drogi, jeśli je wybiorę, kończą się tylko i wyłącznie grobem. Nie mają pozytywnego finału. Jest to święty czas, w którym dotykamy najważniejszych tajemnic naszej wiary. Tu warto podkreślić też to, że Triduum Paschalne to taki papierek lakmusowy, który wyjątkowo czytelnie pokazuje stan naszej relacji z Chrystusem. Kim On tak naprawdę dla nas jest? Czy to jest coś osobistego? Czy my jesteśmy z Nim jako naszym Panem blisko?
Aby te dni owocnie przeżyć, trzeba spełnić jeden bardzo ważny, podstawowy warunek. Ofiarować czas. W polskich realiach, jak wiemy, nie jest to takie łatwe, gdyż są to jeszcze w większości dni robocze. Ale tutaj bardzo ważne jest, aby wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Uczynić to bardzo starannie. Co to znaczy uczynić to starannie? To znaczy przeprowadzić dogłębny rachunek sumienia, dotykający samych korzeni naszego życia, skupiający się nie tylko na naszych grzechach i słabościach, ale również na mocnych stronach. Odpowiadający na pytanie, czy i na ile służymy swoimi talentami, umiejętnościami. Zrobić dobry rachunek sumienia to znaczy również żałować za swoje grzechy. Nie przyzwalać na to, że one pewnie się znowu przydarzą. Wyzbyć się rutyny, schematu, według którego wyznajemy może nieraz bezmyślnie swoje grzechy, recytujemy jakieś utarte formułki. Zrobić dobry rachunek sumienia to znaczy podjąć postanowienie poprawy i rzeczywiście poprawić coś z tego, co do tej pory nie wychodziło. To znaczy też naprawić zło wyrządzone drugiemu człowiekowi, przeprosić, oddać to, co sobie przywłaszczyliśmy, odwołać obmowę, oszczerstwo. Przeżyć dobrze ten czas to też odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla mnie życie w łasce uświęcającej? Normą czy sytuacją wyjątkową, która ma miejsce tylko od tak zwanego wielkiego dzwonu? Co jest środowiskiem mojego życia duchowego? Wielkie znaczenie ma, aby owocnie przeżyć cały Wielki Post, to wielkie znaczenie ma odbycie rekolekcji wielkopostnych, uczestnictwo w nabożeństwach, drogi krzyżowej, gorzkich żali. Warto tutaj również zwrócić uwagę na polską obyczajowość, która każe świętować przy obficie zastawionym stole. I to nic złego, dopóki nie prowadzi to do koncentracji tak nadmiernej uwagi na jedzeniu, na suto zastawionym stole, a przede wszystkim wtedy, gdy przygotowanie potraw nie zajmuje zbyt dużo czasu, bo jeśli te przygotowania kulinarne, porządkowe nie pozwalają nam na uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego, jeśli uniemożliwiają nam adorację Najświętszego Sakramentu, głębszą refleksję, to znaczy, że nastąpił jakiś niebezpieczny przechył. I to, co drugorzędne, w tym momencie stało się treścią naszego świętowania.
Jeszcze wracając do tej uwagi o życiu w łasce uświęcającej, to warto tutaj też zastanowić się nad tym, jaki styl ma nasze życie duchowe. Czy my rzeczywiście, czy to jest normą, czy normą jest to, że trwamy w łasce uświęcającej, że ilekroć jesteśmy na mszy świętej, to możemy przystąpić do komunii świętej. Posługując się pewną przenośnią, to można byłoby powiedzieć tak, czy oddychamy powietrzem pełnym tlenu, czy też tkwimy po uszy albo wręcz w pełnym zanurzeniu w jakimś brudnym bajorze, z którego wychylamy się pod koniec Wielkiego Postu na 5 minut, przystępujemy do spowiedzi, taki wielki wdech, raz przyjmujemy komunię, a potem znowu nurkujemy w to bajoro, już znowu grzech ciężki. Wróciliśmy do tej smutnej, niestety, ale statystycznej normy naszego życia.
To ojciec Blachnicki,
tak,
tego
tak,
rodzaju
tak, to nie
porównanie.
Jest nasz pomysł. Tak.
Właśnie ta żaby w
nasz
błocie.
Założyciel, tak. I jeszcze raz niech to wybrzmi, że jakość przeżycia Triduum Paschalnego też niewątpliwie wiąże się z tym, jak wcześniej przeżyliśmy od początku Wielki Post. Czy był to czas naszego nawracania się, naszej przemiany, naszego rozważania tych tajemnic wiary, życia Chrystusa, tego jego podążania ku wypełnieniu jego misji. I cóż, no teraz może już przejdźmy tak konkretniej do tego, jak przeżywać te treści Triduum Paschalnego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Przed chwilą krótko przybliżyliśmy treści poszczególnych dni Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. I tym tropem teraz, tym kluczem idźmy teraz. Co z treści tych dni dla nas wynika? Chcemy się tutaj podzielić takim naszym świadectwem, jakie treści my w te dni staramy się przeżywać, do czego przez lata naszego życia małżeńskiego, rodzinnego, jakich odkryć doszliśmy, czym te dni dla nas są.
I znowu zaczynając od Wielkiego Czwartku. Tego dnia Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. I jak tu nie zastanowić się, czym dla mnie jest ten sakrament? Jak często, jak owocnie go przyjmuję? Czy staram się to czynić z wiarą? Czy cenię Eucharystię bardziej niż wszystko inne na świecie? Czy naprawdę wierzę w to, że przyjmując Eucharystię spotykam się z żywym Chrystusem? Czy słucham wówczas, co On mi ma do powiedzenia? Co ja mam Mu wówczas do powiedzenia? I w jakiej wewnętrznej postawie przyjmuję Eucharystię? Tego dnia Jezus ustanowił też sakrament kapłaństwa. I znowu trzeba postawić sobie jakieś pewne pytania. Czy szanuję kapłanów? Czy jestem im wdzięczny za posługę? Czy bronię ich, kiedy są bezpodstawnie oskarżani? Czy okazuję im pomoc w ich pracy duszpasterskiej? A może ustawiam się w pozycji klienta, który przychodzi do biura parafialnego i uważa, że mu wszystko się należy? Z drugiej strony, czy mam też odwagę upominać kapłanów, kiedy błądzą, kiedy upadają? I czy potrafię być w tym dyskretny, delikatny, życzliwy, podejść z miłością? Wielki Czwartek otrzymujemy szkołę służby.
I jeszcze, czy się modlimy za swoich kapłanów, za swoich duszpasterzy, przepraszam, że tak dodam.
To kolejna postać naszej miłości do nich.
Tak, tak.
Wielki Czwartek otrzymujemy szkołę służby. Chrystus sługa zaprasza nas, byśmy go naśladowali. W Ewangelii świętego Jana czytamy ten niesamowity opis. Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
A zatem Wielki Czwartek szczególnie mocno warto się zastanowić, co jest stylem mego życia. Służba czy egoizm? A może jakaś mieszanka obu? Może potrafię usłużyć, zrobić wiele dla innych, dla żony, dla męża, dla dzieci, ale może i tak prędzej czy później czekam na odpłatę. Może myślę, co ja będę z tego miała. Może nie służę, tylko gram rolę sługi, bo chcę dobrze wypaść w oczach innych. Wielki Czwartek po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do ciemnicy jest czas na adorację. To teraz możemy wspominać wszystkie te katusze, które Jezus przechodził w Ogrójcu. Jego rozterki, wahania, strach i ostateczne poddanie się woli Ojca. I pytamy, czy ja choć w wielkim ułamku potrafię aż tak zaufać mojemu Bogu, mojemu Ojcu, kiedy przychodzi cierpienie, ból, jakaś życiowa porażka, może czasem tragedia. Czy nadal mu ufam, czy nadal mu wierzę, choć po ludzku to, przez co przechodzę, wydaje się może bezsensowne, absurdalne, może czasem już nie do zniesienia. Dziwimy się apostołom, że zasypiali podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu. A ile czasu znajdujemy na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartkowy wieczór, w piątkowy ranek i przedpołudnie?
To takie wybrane myśli, refleksje z Wielkiego Czwartku. Wielki Piątek, też pewne wybrane tylko jakieś myśli. Dzień, w którym rozważamy mękę i śmierć Chrystusa. Tutaj taki pomysł natury może bardziej technicznej. Coś, czego my do tej pory jeszcze chyba nie zrealizowaliśmy, a co roku jakoś sobie obiecujemy, że może warto poświęcić czas na obejrzenie czy całego, czy całości, czy fragmentu Pasji Mela Gibsona. Filmu, tak, który tak. Jan Paweł II skomentował krótko. Tak było. Można podzielić ten film na części, zacząć już w czwartek, a skończyć w sobotę. Przyznam szczerze, że byliśmy na tym filmie w kinie, kiedy wszedł do kin. Jest niesamowity. Jego wielkość polega na tym, że naprawdę trudno to obejrzeć drugi raz. Tak to wszystko jest oddane, że mnie trudno się przemóc, żeby to drugi raz zobaczyć, ale może trzeba. Może trzeba właśnie odrzeć się z tego takiego estetyzmu. My byśmy chcieli to wszystko tak bardzo estetycznie przeżyć. Tymczasem właśnie, i to jest taka pierwsza refleksja z Wielkiego Piątku. Przypomnijmy sobie chociażby to przejmujące proroctwo Izajasza, fragment z księgi, który czytany jest w Wielki Piątek, o cierpiącym słudze Jahwe. Fragment, który ma nam pomóc, aby dotarła do nas prawda, że Jezus cierpiał naprawdę, a nie na niby. Że przeszedł przez nieopisane wręcz tortury fizyczne, psychiczne i duchowe. Znany świetnie pewnie wszystkim fragment, mówiący, że nie miał on wdzięku, ani też blasku, wyglądu, żeby nam się podobał. Wzgardzony, odepchnięty, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony. Ktoś, kogo mieliśmy za nic. A on obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści. A my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga, zdeptanego. A on został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany. Spadła na niego chłosta, która jest zbawienna dla nas. I te słowa, które mówią niezwykle dosadnie, w jego ranach jest nasze zdrowie. W jego ranach pojętych dosłownie, właśnie w tych ranach, które tak trudno się przemóc, żeby obejrzeć chociażby w filmie w Pasji. Za grzechy ludu, również za moje, został zbity na śmierć. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Zwróćmy uwagę, jak dosadny jest ten język. Tutaj nie ma miejsca na żadne jakieś półsłówka, na owijanie w bawełnę, mówiąc takim potocznym językiem. bo to nie były przelewki. To taka nasza też, nasze przeżycie, które, w którym dorastaliśmy przez lata, tam lała się prawdziwa krew. Tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, trzeszczały kości, tam pękała skóra pod razami rzemieni zakończonych ołowiem czy kościami zwierząt. Tam miażdżone były stawy i to wszystko działo się w nieopisanym pohańbieniu. Sam rodzaj śmierci na krzyżu był najbardziej haniebny z możliwych. A kto Jezusa otaczał? W większości tłum, który był wrogi lub w najlepszym przypadku obojętny. Cierpiący, straszliwe katusze, Jezus spotkał się jeszcze z szyderstwem, okrucieństwem, z nienawiścią, z obojętnością. Był sam. I w Wielki Piątek naprawdę dobrze, jeżeli to do nas mocno dotrze. Wielki Piątek to dzień na najważniejsze wnioski. Jezus zrobił to z miłości do nas, z miłości do mnie. Nie było innej drogi, nie było innego rozwiązania, żeby zapłacić za nas cenę naszego grzechu, zła, które wyrządziliśmy, wyrządzamy i które jeszcze wyrządzimy. Sami przenigdy byśmy tego nie zdołali dokonać. Bylibyśmy wiecznymi dłużnikami i czekałby nas tylko surowy sąd i potępienie. Byłoby z nami tak, jak tym, z tym sługą z przypowieści, który był winien swojemu panu 10 tysięcy talentów, czyli niewyobrażalne jakieś kilkaset ton złota. Dług niemożliwy do spłacenia do końca życia i przez ileś jeszcze pokoleń. Przypominający polski dług pewnie. I w tej beznadziejnej sytuacji można powiedzieć, że nagle przychodzi amnestia. Ktoś inny za nas, ten ktoś inny, czyli Jezus Chrystus, bierze na siebie nasze grzechy, winy, zbrodnie, słabości, naszą małość, podłość i płaci za to hojnie swoją krwią, cierpieniem, męką, ostatecznie śmiercią. Spłaca dług co do grosza. Uwalnia nas od ciężaru, spod którego sami nigdy nie zdołalibyśmy się podnieść. Daje nam kolejną szansę, pozwala zacząć wszystko od nowa. I daje, co więcej, pewność zbawienia, jeżeli wybierzemy życie z Nim. I tak sobie myślę, że w świetle tych myśli, tych rozważań, czym nam się może wydać obowiązek ścisłego postu, który mamy tego dnia? Bo czasami tak się buntujemy, a po co to, a właściwie to jakie to ma znaczenie? A może warto to przełożyć na realia naszego życia. Wyobraźmy sobie, że ktoś bliski naszemu sercu, ktoś, kogo bardzo kochamy, cierpi, męczy się, w końcu umiera. Czy nam w tym momencie będzie w głowie jedzenie i picie? Może warto tak na to spojrzeć. Nie jako jakiś formalny wymóg. Ojej, tego dnia, a to kusi właśnie tego dnia tym bardziej, prawda? Oj, pojadłoby się. Jeżeli nasza relacja z Jezusem jest osobista i głęboka, to naprawdę to nie będzie żaden trud, to będzie coś naturalnego. I druga myśl, jeśli te treści przenikną nasze myślenie, nasze serce, jakże zupełnie inaczej będziemy też przeżywali chociażby obrzęd adoracji krzyża, kiedy nieraz zżymamy się na te kolejki, że tak długo trzeba, że to tak bardzo się przedłuża, kombinujemy, a może tylko, prawda, niektórzy by podeszli. Nieraz bywały takie rozwiązania, że tylko w imieniu wszystkich wiernych w kościele, prawda? Nie, dajmy sobie czas. Te bolące nogi czy zmarznięte stawy, no pewnie jest to jakiś tam, jakaś cena tego, ale no jest to naprawdę mikroskopijny ułamek tego, co przeżył Jezus. My oddajemy cześć Jezusowi i temu narzędziu naszego zbawienia. Wielka Sobota, no przejdźmy może, idźmy dalej.
To, tak jak już tutaj było powiedziane, jest to ta noc modlitewnego czuwania przed dniem zmartwychwstania Chrystusa. To słowo Pascha, to przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie ze śmierci do życia. I znowu
stajemy wobec całego szeregu pytań. Czy naprawdę wierzę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? To nie jest błahe pytanie. Jeśli odpowiadamy na nie twierdząco, rodzi to ogromne konsekwencje w naszym życiu. Bo to znaczy, że w naszym życiu nie ma już sytuacji beznadziejnych. Przeciwności, cierpienia, choroby, śmierć, nawet tragedie nabierają sensu, bo niczego nie kończą. Bo są tylko pewnym etapem prowadzącym ku naszej ojczyźnie, która jest w niebie. Bo ostateczne zwycięstwo jest pewne. W związku z tym, jak przeżywam własne przeciwności, własną chorobę, cierpienie, perspektywę śmierci, czy w lęku, w postawie buntu, z obawą, bo będzie bolało lub już boli, ale czy jednocześnie z nadzieją? Czy wierzę, że na przekór złu tego świata, na przekór wojną, zbrodnią, wołającym o pomstę do nieba, których sprawcy mają się dobrze, na przekór niesprawiedliwości, kłamstwu, sprawy idą w dobrym kierunku, ku ostatecznemu zwycięstwu Chrystusa na końcu czasów? Czy w to wierzę? I czy staram się wpisywać swoje życie w tajemnicę paschalną? Czy potrafię nazwać wydarzenia i okoliczności mojego życia? Które z nich są męką, które śmiercią, a które zmartwychwstaniem? I czy w ten sposób staram się naśladować Chrystusa, mego mistrza? W Wigilię Paschalną jednym z ważnych symboli jest światło. Wierni, pragnący być posłuszni upomnienieniu Ewangelii, tak jak już tu było mówione, trzymają zapalone świece w rękach i starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Bo chcą, że gdy powróci, by zastał ich czuwających i zaprosił do siebie. Czy w swoim życiu czuwam, aby nie przegapić Chrystusa, który chce być w nim obecny? A może ciągle nie mam czasu na te sprawy? Może odkładam je na jakąś nieokreśloną przyszłość.
Jeszcze jeden wymiar liturgii Wigilii Paschalnej, w trakcie której odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. I tu może krótko, znowu, tak dużo dzisiaj w konwencji może jest pytań, ale może warto chyba stawiać sobie takie pytania. Jeśli chodzi właśnie o te przyrzeczenia chrzcielne, jest to chyba najlepszy dzień w roku, żeby zastanowić się, co zrobiłem, co robię z łaską Chrztu Świętego. Czy rozwinąłem wiarę przekazaną mi przez rodziców? Czy nawiązałem z Chrystusem osobistą relację? Czy przypadkiem moja wiara nie pozostała na poziomie tego, nie wiem, 9- czy 10-letniego dziecka, które 30 lat później ciągle jeszcze na przykład przystępując do spowiedzi mówi: jestem chłopcem, mam lat 10 z rozpędu, prawda, bo tak się nauczył 30 lat temu. Czy jest w tym jakaś refleksja? Czy mam świadomość, że mówię do kogoś żywego, do mojego żywego Boga? Czy rozwinąłem moją wiarę w tym kierunku, że Chrystus stał się moim Zbawicielem? Czy to On jest tym, który nadaje sens memu życiu, który porządkuje chaos mojego życia, który odpowiada na pytania, które mnie nurtują o dobro, o zło, o życie, o śmierć, o chorobę, o cierpienie, o miłość? Te wszystkie pytania, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi. I drugi wymiar tej refleksji związanej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, audycje dla małżonków i rodziców, a zatem jak przekazujemy wiarę naszym dzieciom? To jest taka powtórka. Pamiętamy, o co prosicie Kościół Boży dla waszego dziecka? Takie pytanie zadał nam kiedyś na chrzcie kapłan. I dzielnie odpowiedzieliśmy: o chrzest. Usłyszeliśmy wtedy, prosząc o chrzest, tu cytuję, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A my odważnie powiedzieliśmy wtedy, jesteśmy świadomi. No więc zapytajmy się, czy wychowujemy nasze dzieci w wierze i czy jest nadzieja na to, że nasze dzieci, te, które jeszcze powiedzmy, no nie stanęły samodzielnie na nogach wiary własnej, osobistej, a także te, które już są dorosłe i duchowo też żyją na własny rozrachunek, czy one rzeczywiście zachowują Boże przykazania, ale więcej, czy one kochają Boga i bliźniego, czy one żyją we wspólnocie z Chrystusem w osobistej relacji, jako kimś żywym, jako ich Panem i Zbawicielem? Czy Chrystus jest dla nich tą główną kartą ich życia, na którą stawiają? A więc no, to jest ten dzień, kiedy i takie pytania trzeba sobie postawić. I może niech tych przemyśleń na ten moment wystarczy, żeby nie zagadać. Tradycją tych audycji jest to, że pewnie teraz nastąpią pytania. Tutaj jeszcze tych refleksji jest troszeczkę więcej, ale to może przy okazji pytań będzie okazja, żeby nimi się podzielić.
Dziękuję bardzo Państwu. Państwo Beata i Tomasz Stróżanoscy są naszymi gośćmi dzisiaj. Triduum paschalne w rodzinie. I to jest temat i zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi refleksjami na temat, jak Państwo przeżywają w swoim małżeństwie to triduum paschalne ze swoimi dziećmi. Może coś z tego tematu.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 i kierunkowy 011 48 56.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców Radiu Maria. 22:18 już minęła dzisiaj, ponieważ jest Wielki Tydzień, więc i temat Triduum Paschalne w rodzinie jak najbardziej na miejscu. Nasi goście, Państwo Beata i Tomasz Stróżanoscy.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Kinga z Lubelskiego.
Witamy Pani.
Dzwonię z takim zapytaniem, ponieważ mam 6-letniego syna. Dziecko oczywiście staram się wychowywać według naszej wiary katolickiej. Mhm. I zastanawiam się, czy mogę go wziąć na Triduum Paschalne, jak go przygotować jeszcze bardziej do tego, żeby to dziecko to przeżyło tak podobnie do nas, prawda? Żeby to nie było tak, że zmuszam to dziecko do kościoła, na Triduum, tylko żeby to było takie z wiarą. Jak poprowadzić takie dziecko? To jest moje pytanie i bardzo proszę o odpowiedź.
4-latka, tak?
10.
Nie, 6. Tak.
6. No, to już duże, już prawie do szkoły już dla większości. Proszę bardzo.
Odpowiemy opierając się na naszych doświadczeniach. To troszeczkę może szerzej podejmę ten temat, nie tylko jeśli chodzi o Triduum Paschalne, ale ogólnie rzecz biorąc o zabieranie dzieci do kościoła na mszę świętą. Nasza praktyka była taka, że zabieraliśmy od początku, jak tylko to było możliwe, nie zastanawiając się nad tym, co dziecko z tego rozumie. Bo wiadomo, no można stanąć na takim stanowisku, dziecko nic z tego nie rozumie, przecież to te treści nie docierają. Patrzyliśmy zawsze na to inaczej. My chcieliśmy po prostu stanąć przed Panem Bogiem w pełnej prawdzie o nas, o naszej rodzinie. No, to już nie tylko była żona Beata i mąż Tomek, ale była córka Zuzia, potem synek Jaś i to dopiero była cała rodzina. Oczywiście trzeba tutaj zachować zdrowy rozsądek. Przypominam sobie taki, nie wiem, Wielki Czwartek czy Piątek, kiedy dziecko było na tyle pobudzone, że nie wytrzymywało i nie było sensu tego przeciągać. Po prostu pamiętam, że wyszedłem wcześniej, trochę rozzłoszczony nawet, ale potem zrozumiałem, że niepotrzebnie zupełnie. Po prostu to była miara mojego dziecka na ten dzień. Tyle potrafiło wytrzymać. My się czegoś też nauczyliśmy w związku z niedzielną Eucharystią. Jeszcze kiedyś, kiedy nie mieliśmy samochodu, kiedy trzeba było do kościoła dotrzeć 1,5 kilometra jeszcze przez jakiś tam błotnisty park i z dzieckiem, prawda, wiadomo, że to nie tak łatwo się na czas przygotować, żeby mieć ten komfort jakiś czasowy. Czasami to był jakiś pośpiech, trzeba było przyspieszyć, wziąć to dziecko na ręce, może na barana, a tu bucik, prawda, zabłocony, a tu płaszcz pobrudzony. I też przeszliśmy od takiej postawy denerwowania się, przejmowania, ojej, jak my teraz staniemy w kościele, jak ludzie będą na to patrzeć. Nauczyliśmy się myśleć zupełnie inaczej. Panie Boże, to jest prawda o nas. Mamy małe dziecko, wszystko się może przydarzyć po prostu. I my stajemy, że tak powiem, kolokwialnie z całym dobrodziejstwem inwentarza. To jest prawda o naszej rodzinie. I po prostu to bardzo nas wyzwoliło w naszym myśleniu. Reasumując, żeby tutaj wybrzmiała konkretnie odpowiedź na Pani pytanie, zabrać, spróbować, zwłaszcza, że 6-letnie dziecko to wcale już nie takie małe. No kiedy ono ma zacząć wchodzić w te treści? Już na swoją miarę tych 6 lat już wiele może zrozumieć.
Ja jeszcze może tutaj dopowiem, Pani Kingo. Jest okazja w czasie tych przygotowań do świąt, kiedy mamy pieką, ciasta, kiedy potem robimy różne, malujemy jajka z dziećmi. To jest okazja właśnie w takich momentach mówić o tym, rozmawiać, co te dni niosą ze sobą. Oczywiście językiem dziecka, 6-letniego dziecka w tym wypadku tutaj u Państwa. I wtedy też dziecko jakby wchodzi w te tajemnice, przeżywa to, a potem na ile jest w stanie zrozumieć te treści w kościele, ale jest.
Także ten czas w domu, kiedy też no, naturalnie musimy przygotować różne rzeczy do świętowania, jest też dobrym czasem właśnie na wspólną rozmowę, na wyjaśnienie nawet tych trudnych rzeczy, męki, śmierci Pana Jezusa. I wtedy myślę, że dziecko z większą ochotą też pójdzie do kościoła i przeżyje te treści. My tak robiliśmy. Właśnie ten czas wspólnego robienia ciast, przygotowań świątecznych też jest wspaniałą okazją do takiego wzajemnego ubogacania się.
Pani pytanie też tutaj daje nam dobrą okazję, żeby coś dopowiedzieć, co nie wybrzmiało przedtem. Bo są też pewne takie tradycje, praktyki, bym to powiedział, no, okołoświąteczne, które można wykorzystać właśnie, bo one przemawiają do dzieci, bo są atrakcyjne. Myślę tutaj na przykład chociażby o malowaniu jajek, czy przygotowaniu koszyczka ze święconką, pójściu ze święconką. To są właśnie te momenty, kiedy można wejść z dzieckiem w dialog w okolicznościach dla dziecka atrakcyjnych, bo malowanie jajek dla dziecka na przykład, no niewątpliwie jest to atrakcja, zwłaszcza jeszcze jak pozwolimy trochę się pochlapać, prawda, i tam więcej może niż zwykle. I tu można wiele, wiele treści przy tej okazji przemycić.
Oczywiście spostrzeżenie ogólne, z dziećmi siadamy możliwie z przodu, żeby widziały, co się dzieje w prezbiterium. Małe dzieci lepiej mieć na kolanach, żeby móc do łóżka szeptać, nie przeszkadzając innym w różnego rodzaju objaśnienia uwagi, żeby ono no, na tyle mogło zrozumieć, co się dzieje, na ile potrafi. Długie są pobyty w kościele. Też stosowaliśmy taki sposób, że powiedzmy teraz nie ma problemu. Są różnego rodzaju pobożne książeczki. No chociażby na przykład rysunki z drogą krzyżową. Omówić to z dzieckiem w domu raz, drugi, ale nie dawać mu tej książeczki, schować. I dopiero jak zaczyna trochę wierzgać w kościele, nudzić się, wtedy się tą książeczkę dziecku daje i ono oglądając, przypomina sobie, co opowiadaliśmy mu, i już jest zajęte. Tylko do kościoła ta książeczka jest jedna, druga, żeby po prostu nie spowszedniała.
A jak będzie płakało, czy jak zaśnie na przykład, no cóż, no to okazja, cóż, może tata wziąć na ręce. No będzie może, te ręce może trochę będą bolały, ale no w Wielki Piątek jest dobrą okazją, żeby coś pobolało.
Dziękuję.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże.
Witamy Pani, Pana. Szczęść Boże.
Pani, która jest w studiu, powiedziała o tym znaczeniu słowa Pascha, czyli przejście od śmierci do życia, przejście z ziemi do domu Ojca. A ja ze swojej strony bym dodał jeszcze, że przejście Jezusa przez moje życie osobiste. I ten czas Triduum jest tym właśnie szczególnym czasem, kiedy jest Pascha doświadczeniem całego Kościoła, ale w rzeczywistości to Pan Jezus nieustannie przechadza się przez życie każdego człowieka i przygląda się temu życiu z miłością. A istotne według mnie jest to, jak na to odpowiada moje serce. Jeżeli trwam w dialogu z Jezusem, to ma to dla mojego życia taką ocalającą moc. I może w tym momencie bym zacytował niedosłownie z pamięci słowa z listu świętego Pawła, które brzmią w ten sposób, że nieustannie nosimy w sobie konanie Jezusa Chrystusa po to, aby objawiła się owa przeogromna moc, która przywraca życie naszym śmiertelnym członkom. I stąd może właśnie wypływa sugestia Pana Jezusa w Ewangelii, który mówi, że nieustannie się módlcie, czyli inaczej pozostawajcie w stałej łączności ze mną. Teraz odnośnie tej niecierpliwości przy przeżywaniu ludziom, no jest ona udziałem również mojego życia, ale ja sobie tłumaczę w ten sposób, że jest to zaledwie skromna odpowiedź mojej miłości na niepojętą miłość Chrystusa. A odpowiadając na pytanie pana Leszka, jak to w moim życiu osobistym wygląda, więc powiem jednym zdaniem, że niosę z cierpliwością w łączności z Chrystusem krzyż, który z racji małżeństwa spoczął na moich barkach, a są okresy, kiedy nawet za to Panu Bogu bardzo dziękuję. Po jej stronie to wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za te słowa. Może odniosę się do tego, co na początku pan powiedział, bo my tutaj w tej audycji bardzo mocno skupiamy się na Triduum Paschalnym, mówimy o tych trzech dniach, ale oczywiście no byłoby ogromnym błędem i nieporozumieniem, gdybyśmy te tak głębokie treści ograniczyli tylko do trzech dni w roku. To jest taka soczewka, w której się to skupia, ale tak naprawdę to w naszym życiu chrześcijańskim to my tym żyjemy, mamy żyć na co dzień. Na co dzień ma być to przejście, tak jak pan to nazwał, przejście Jezusa przez nasze życie w każdym jego wymiarze, czy moim osobistym, czy naszym małżeńskim, czy naszym rodzinnym. I tak naprawdę my na własny użytek to sobie tak nazwaliśmy, że nasza refleksja powinna iść w takim kierunku, abyśmy umieli odczytywać wydarzenia naszego życia i nazywać je, które z nich są uczestniczeniem w męce Pana Jezusa, które w Jego śmierci, a które w zmartwychwstaniu. I tak na nasz użytek no, każde wychodzenie z grzechu, każde wyzbycie się jakiejś słabości, każde przebaczenie, bo to słowo jeszcze dzisiaj nie padło, ale ono jest jednym z kluczowych. No czym to jest, jak nie zmartwychwstaniem mojego małżeństwa? Jeżeli na początku małżeństwa, 20 kilka lat temu, byłem człowiekiem, który miał ogromne problemy z przebaczeniem. Potrafiłem być bardzo zapiekły w urazach. I jeżeli minęły te 20 kilka lat i wygląda z tym, no mam nadzieję przynajmniej, że żona tutaj nie zaprzeczy.
Uśmiecha się.
Dużo, dużo lepiej, że odkryłem no konieczność wręcz przebaczenia, żeby żyć normalnie. Czy nie jest to w jakiś sposób zmartwychwstanie, jeśli wyszedłem z wielu innych słabości, mocą mojej więzi z Chrystusem?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem podziękować, ponieważ tutaj padało bardzo często słowo, że coś przyjmujemy wiarą, czyli i tutaj tajemnica Eucharystii to jest dla nas bardzo ważna, mamy ją co tydzień, ale myślę, że tutaj w okresie Wielkanocy to my musimy jedną rzecz zrobić, czyli rozum tego jak gdyby nie ogarnie. My rozumem nie zjednoczymy się z Jezusem Chrystusem, tylko wiarą możemy się zjednoczyć i to jest coś pięknego w Kościele katolickim, że można się zjednoczyć, że to jest możliwe. I właściwie tutaj Państwo zwrócili uwagę, jak ważne jest uczestnictwo w Triduum Paschalnym, ponieważ my jak gdyby tego zmartwychwstania nie poczujemy, bo przez te trzy dni jak gdyby trzeba do tego zmartwychwstania bezustannie wzrastać. Ale tutaj to możemy to tylko przyjąć wiarą i dlatego słusznie, że trzeba dzieci prowadzić. Ja pamiętam, jak byłem mały, ja to przyjąłem wiarą, i do tej pory tą wiarę mam jak gdyby, czyli nie rozumiem, ponieważ no, rozum nie potrafi takiej tajemnicy ogarnąć i tej wewnętrznej jak gdyby naszej doskonałości, która poprzez uczestnictwo w tym Triduum potem pięknie jak gdyby eksploduje tym dniem zmartwychwstania. Dlatego tutaj właściwie to jest bardzo ważne święto i ta Eucharystia mamy co, tą tajemnicę mamy co tydzień i ona działa. Jednoczymy się po prostu z Jezusem Chrystusem w męce co tydzień i w zmartwychwstaniu, ale uczestnictwo w tym Triduum mnie bardzo wiele daje, ponieważ jeżeli się nie przyjmie Jezusa Chrystusa wiarą, to rozumem jest trudno przyjąć, a szczególnie te tajemnice właśnie, które są te teraz przez nas przeżywane. Także ta refleksja Państwa jest bardzo cenna dla nas. Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Januszu.
Bardzo. Ja bym tutaj jeszcze dodał to, że tak, wiara, ale jest tutaj pewien czynnik racjonalny w tym wszystkim też. Nie rozum, bo tak, bo oczywiście, że rozum tego nie ogarnie, ale jest nasza wola. To jest też no, decyzja naszej woli, czyli jak najbardziej racjonalna, świadoma. Ja wierzę, bo chcę. To tak jak w Ewangelii czytamy. Panie, wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. Ja chcę wierzyć. To jedna refleksja po pana telefonie. I druga, jest rzeczą niesłychanie ważną, żeby przeżycie Triduum Paschalnego zaowocowało przemienionym naszym spojrzeniem na Eucharystię, bo to nie dzieje się raz do roku. To wszystko dzieje się na każdej mszy świętej. Tam mamy mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Także przeżyjmy Triduum Paschalne tak, żeby potem każda Eucharystia była odnowionym, głębszym przeżyciem. A żeby tak było, i tu trzecia rzecz, z którą jak najbardziej się zgadzam, jak przyjdziemy w niedzielę, tylko w niedzielę, to już będzie trochę za późno. Trzeba naprawdę zacząć od czwartku.
Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Kogo witamy?
Moje imię Jan. Dzwonię w sprawie Eucharystii.
Proszę.
Telewizji Trwam. Chciałem się dowiedzieć, jak to jest. Bo ja jestem starszym człowiekiem i rozmawiam dużo ze starszymi ludźmi. I chcieliby telewizję Trwam, tak jak my w kościele uczestniczymy w Eucharystii. Bo dobrze jest, jak pokażą w telewizji ludzi, kościół, ale żeby to tak pokazali przed Eucharystią i po Eucharystii. A tak to takie miganie jest. Tylko przyjdzie procesja eucharystyczna, to tak. To z przodu, to z tyłu, to z góry, to z tyłu i takie miganie. A jakby dobrze było, gdyby można tak było ustawić kamery na procesję eucharystyczną, a potem na mszę świętą.
Panie Janie, no telewizja rządzi się swoimi prawami i tu jest radio i ja w telewizji nie pracuję i trudno mi tutaj wypowiadać się na temat techniki przeprowadzenia transmisji ze mszy świętej. No ale już nie raz te transmisje były przeprowadzane i myślę, że wszelkie uwagi, które były czynione, zostały uwzględnione, bo by tak nie mogło być, gdyby telewizja Trwam działała źle, szczególnie w kościele. To jest absolutnie niemożliwe. Także uczestnictwo własne na mszy świętej to jest zupełnie co innego niż uczestniczyć przez radio czy przez telewizję. To nigdy nie zastąpi. To nigdy nie zastąpi. To jest pewne przybliżenie, ułatwienie nam przeżycia Eucharystii, bo jeszcze mamy oprócz dźwięku jeszcze obraz, ale oczywiście to nie jest nigdy to samo, chociażby
ale
to,
ale w tym obrazie jest pokazane wnętrze, które także ma wpływ na przeżywanie Eucharystii, na
piękny
dom Boży, znajdujemy.
No tak, ale to jest poza tematem dzisiejszej audycji. Czy możemy jeszcze coś dopowiedzieć z tego, co zostało tam niedopowiedziane?
No dużo rzeczy nie zostało dopowiedzianych. Myślę chociażby o drodze krzyżowej. Nie w sensie nabożeństwa copiątkowego w Wielkim Poście, ile raczej o wydarzeniu zbawczym. Ile w drodze krzyżowej mieści się takich treści, które mogą być, brakowało mi słowa, inspiracji dla życia małżeńskiego i rodzinnego. Kiedyś to przyszło nam ułożyć taką drogę, dostaliśmy zadanie ułożyć drogę małżeńską, rozważania drogi krzyżowej o charakterze małżeńskim. I wtedy właśnie uświadomiłem sobie, ileż tam jest takich właśnie małżeńskich treści. No weźmy sobie to przykładowo. Zaraz pierwszą stację skazani na śmierć i od razu myślę, że wchodzimy w rzeczywistość, niestety, no częstą rzeczywistość naszych małżeństw, rodzin, kiedy padają następujące słowa: bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty nic, bo ty wszystko zepsujesz, bo ty nic nie załatwisz, bo ty nigdy niczego porządnie nie zrobisz i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? To jest wyrażenie niewiary w możliwości naszego współmałżonka, w to, że jego życie ma wartość, że on ma w sobie talenty, że z jakichś powodów tę właśnie osobę wybraliśmy przed laty I to jest tak naprawdę właśnie skazanie na śmierć. Ty nic, ty nigdy, ty zawsze, ty zawsze źle, ty się do niczego nie nadajesz, no to właściwie nie ma żadnej przyszłości. Śmierć. Skazanie na śmierć. Wzięcie krzyża. No tutaj wiele chyba nie trzeba wcale nawet mówić. Ileż wydarzeń naszego małżeńskiego życia czy rodzinnego jest tak naprawdę właśnie wzięciem krzyża, począwszy od tych prozaicznych, kiedy no, nie wiem, trzeba wstać dużo, dużo wcześniej, żeby, nie wiem, przygotować kanapki do pracy czy dzieciom do szkoły. Czy nie chce się, a tu trzeba iść na wywiadówkę, prawda? A taki fajny film w telewizji. I no to co tu wiele wymyślę, no mnóstwo takich jest prozaicznych bardzo wydarzeń, kiedy nam się czegoś nie chce. Nie jest to może jakieś szczególnie wymyślne dotykanie krzyża, jakieś no szczególna głębia, ale tak, no jest to, to kosztuje. To wymaga jakiegoś wyrastania z naszego egoizmu, to wymaga poświęcenia, wejścia w tę właśnie postawę Chrystusa sługi.
Drodzy Państwo, 22:40, Radio Maryja i nasza audycja dla małżonków i rodziców. Mówimy o triduum paschalnym w rodzinie.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo.
Mówi Krystyna z Podkarpacia.
Witamy Panią.
Dziękuję bardzo za piękną audycję. Chciałam powiedzieć, że ostatnio przeczytałam taką książkę na temat postu. I to mi tak uświadomiło jeszcze dodatkowo, jak w dawnych czasach rozważane były te dni przeżywane mocno, poczynając już od środy. Okazuje się, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że dawniej poszczono nie tylko w piątki, ale w środy, z uwagi na to, że Judasz właśnie w środę zdradził Pana Jezusa. I tak po prostu w tym roku po raz pierwszy jakoś tak wydaje mi się, że głębiej przeżywam to wszystko łącznie z sobotą, która też dawniej była objęta postem z uwagi na to, że właśnie Pan Jezus w tym czasie znajdował się w grobie. Dawniej to zawsze soboty całe dnie zajmowałam się przygotowywaniem tego śniadania wigilijnego, bo nie było czasu w pozostałe dni. Oczywiście uczestniczyłam w czwartek i w piątek w uroczystościach Triduum Paschalnego, ale na sobotę nigdy już nie miałam siły pójść w sobotę na te uroczystości. Dopiero w niedzielę o 6 rano. I właśnie w tej chwili sobie uświadamiam, że bardzo dużo traciłam i muszę również położyć akcent w tym roku już na przeżywanie Wielkiej Soboty. To jest jednak niesamowite, że Pan Jezus ofiarował się dla naszego zbawienia na tą straszną mękę i dlatego No, pragnę mu z całego serca oddawać cześć wtedy, w te dni. I tak sobie planuję te wszystkie przygotowania świąteczne, żeby na wszystko znaleźć czas. Dzieci, mam już wnuczki dwie, to właśnie czytałam im ostatnio, zawsze kupuję im Olę i Jasia i tam są bardzo ładne takie właśnie okolicznościowe, jakby to powiedzieć, przygotowania, artykuły i to wszystko im tam starałam się tłumaczyć. Także będą uczestniczyły w tym roku już świadomie, bo już są większe, 5 i 7 lat. Zresztą to w niedzielę zawsze chodzą do kościoła i dużo już wiedzą ze spraw religijnych. To tylko tyle chciałam powiedzieć, że jednak wiem, że wspólnoty neokatechumenalne to całe noce poświęcają w oddawaniu czci Chrystusowi, przygotowywaniu do Paschy. Także jest to naprawdę wielka noc i muszę w tym roku się włączyć w te wieczorne czuwania. Dziękuję jeszcze raz za wspaniałą audycję.
Błogosławić Pani Krystyno, szczęść Boże. I odbieramy kolejny telefon. Już. Tak.
Słuchamy, Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Chciałam tak powiedzieć sprawę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Imię Pani jakie jest?
Mówię też Rzeczca Hania. Bo u nas rodzice zawsze nas za wielką, bo na pewno nie wiedzą ludzie wszyscy, bo tutaj w życiu to prawie, że nikt nie wie tyle, co ja powiedziała. Za Wielką Niedzielę rano przy wschodzie słońca strasznie słoneczko tańczy. I to w tym roku nie będziemy mogli oglądnąć, ale przypomnieć sobie na inne lata, jak będziemy żyć, żeby oglądnąć wschód słońca. Bo już dosyć będzie wysoko na niebie, a jednak tak to słońce tańczy, bo się cieszy zmartwychwstania Pańskiego. I nas rodzice zawsze budziły: tańczycie, patrzcie na słońce. Było nas 8 dzieci i tak jak my byli mali, to my lecieli w pole dalej i patrzyli, bo słoneczko tak.
A jak pani przeżywała triduum paschalne?
No, zaczęło się od poranku.
Przeżywało się.
Dziękujemy Pani Hani za ten telefon, za powiedzmy to wspomnienie.
Bardzo miłe.
Bardzo miłe. Dziękujemy bardzo. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
I Panie Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To Tadeusz Świętokrzyskiego. Ja chciałem taką prośbę. Jakiś zapowiadany program radia rano. Czyli jest możliwość, żebym mogli mówić, który gdzie ksiądz odprawia muszę.
A to jest mówione.
Ale to nas, że tak powiem, nie dotyczy. My organizacją tutaj akurat transmisji
tak,
nie zajmujemy.
Ale
jeżeli ktoś tego słyszy, no to... Ale wiem, że jest mówione, kto to mszę będzie sprawował, prowadził. Drodzy Państwo, 22:47, dalej odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Józefa.
Witamy.
Kędzierzyna.
Bardzo proszę, jest Pani.
Ja bym się chciała... nie wiem, jak to powiedzieć. Może zabrzmi to, że chciałabym się pochwalić.
Świadectwo.
Ale jak pamiętam, będąc małą dziewczynką, już klęczałam przed Przenajświętszym Sakramentem. To było w Wielki Czwartek, wieczorem zaraz, po mszy świętej. Wielki Piątek zawsze byliśmy ubrani w weloniki i pięknie z książeczkami przed Najświętszym Sakramentem w Kiemnicy jeszcze.
Adoracja, tak.
A później w sobotę przed Najświętszym Sakramentem
przy grobie.
Przy grobie. I to tak zostało mi do dzisiaj. Mamusia to przeważnie, tak wspominam, mamusia przeważnie była całą noc. Nie wiem, jak ona to robiła, że później cały dzień też pracowała, cały dzień robiła. Ja byłam strasznie zdziwiona, jak mamusia to może, ale ja później też, jak byłam już starszą panienką, to też tak samo czasami, no nie całą noc, ale 3-4 godziny byłam i klęczałam razem z mamusią. Jak wyszłam za mąż, to już nie było tak. Nie było tak, ponieważ były małe dzieci zaraz. Jedno za drugim, także my mamy 5 dzieci. I te dzieci trzeba było, jednak ta mama musiała być, ale to tak zawsze byliśmy. I zawsze byliśmy i czwartek, i piątek, i sobota. Oboje z mężem, później jak dzieci podrosły, to również byliśmy ze swoimi dziećmi na całym Tryduum Paschalnym. Gorzej już teraz, jak wnuki są, to już tak czasami możemy się nie jakoś, no nie wiem jak to, nie dogadujemy się czasami. Ale również jesteśmy, to znaczy ja należę do wspólnoty krwi Chrystusa i mamy zawsze swoje godziny adoracji. I w czwartek, i w piątek, i w sobotę. A w sobotę jeszcze jestem, należę do Caritasu w naszej parafii i przyjmujemy w czasie święcenia, święconek, przyjmujemy od ludzi, przyjmujemy dary dla biednych. No i również biegnę najpierw do grobu świętego, żeby sam się pomodlić. Znajduję czasami, nie zawsze, ale znajduję czasami właśnie chwilkę czasu na zaraz muszę pomyśleć na co, na koronkę do miłosierdzia i też tam, żeby pomodlić się tą koronką, nie zawsze, ale czasami tak jest, że znajdujemy, ale później w sobotę to zawsze do końca jestem na mszy świętej i do końca, do 12 adorujemy Najświętszy Sakrament. To tyle. No, dzieci również oczywiście prowadziłam, chłopcy byli ministrantami, a dziewczynki zawsze przy mnie były, a teraz wnuczki również prowadziłam, ale nie wszystkie, bo niektóre są dalej ode mnie i miały inne babcie i inaczej już są wychowywane.
Dziękuję. To wszystko. Dziękuję,
to
pani
chciała Józef powiedzieć.
Bóg zapłać, pani Józefa, za to świadectwo.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Wydaje mi się, że tutaj pani dotknęła bardzo, bardzo ważnej kwestii, mianowicie takiego pokoleniowego przekazu wiary. Opowiedziała pani o swoich rodzicach, o swoim pokoleniu, o swoich dzieciach i o wnukach. Właściwie tutaj zostały wymienione 4 pokolenia. I powiem szczerze, że wzbudziła ta pani wypowiedź wzbudziła we mnie taką myśl. Rodzice przekazali nam wiarę. My postaraliśmy się, staramy się ciągle jeszcze też o ten żywy przekaz wiary względem naszych dzieci. I taka myśl we mnie się wzbudziła. Ciekawe, jak to będzie, jeżeli nasze dzieci odkryją swoją drogę życiową jako powołanie do małżeństwa i będą miały swoje dzieci. Jak to będzie wyglądało? Bo powiem szczerze, to nie ja się będę czuł wtedy bezpośrednio jakby odpowiedzialny jako dziadek, jakkolwiek to abstrakcyjnie na dzień dzisiejszy jeszcze brzmi, tylko raczej będę zastanawiał się, jaka jest odpowiedzialność moich dzieci wobec ich dzieci. Czy ta wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie? Ta wiara, o której mówi się, że istnieje tylko jedno pokolenie do przodu, bo tak to w praktyce wygląda. My nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, żeby już dziś wiara w Polsce czy na całym świecie przetrwała 3, 4, 5 pokoleń do przodu. To ciągle odbywa się o jedno pokolenie do przodu, ale pośrednio mamy na to wpływ. Zależy to od tego, jak przygotujemy nasze dzieci do wypełniania zadań rodzicielskich.
Pani Józefa jeszcze dotknęła jednego zagadnienia adoracji, bo pomiędzy celebracjami wszystkimi w Triduum jest adoracja. Nic się nie dzieje przy ołtarzu, ale jest wystawiony Najświętszy Sakrament. I teraz ten czas, czy my znajdujemy...
No właśnie, a tu jest przedpołudnie, prawda? Pieką się mazurki, serniki, nie wiadomo co jeszcze.
Albo pracujemy
jeszcze przecież w piątek. I wszystkie inne potrawy też trzeba przygotować. No pewnie też jeszcze trochę wysprzątać.
To wszystko kosztuje też trochę
zmęczenia, prawda? Może się nie chcieć. No właśnie. Jak to wszystko pogodzić? Myślę, że tak jak do wszystkiego warto przyłożyć też tutaj miarę takiego zdrowego rozsądku, bo można przedobrzeć w każdą stronę, bo oczywiście można zupełnie jakby skupić się, i to często niestety chyba tak się dzieje, skupić się tylko na tej zewnętrznej stronie świętowania, a więc stół się ugina, ale niewiele poza tym. I właśnie gdzieś umyka ta przestrzeń naszej wiary, pogłębiania wiary. Ale może też być i odwrotnie, prawda? Że najłatwiej nas znaleźć będzie w kościele, a w domu wszystko leży odłogiem. Dzieci mają prawo czuć się zaniedbane. My to tak na własny użytek kiedyś nazwaliśmy to taką rzeczywistością, że to może być dom kościelny. My staramy się, szczególnie tu w naszej wspólnocie mówimy o domowym kościele, a więc jednak o domu rodzinnym, który ma być jednocześnie najmniejszą komórką Kościoła, prowadzić ma do wiary, do dojrzałego uczestnictwa w życiu Kościoła, ale można przedobrzyć i tak przeładować życie rodzinne praktykami, że dzieciom się będzie na przykład włos na głowie jeżył, bo rodzice będą tylko ciągle gdzieś zamodleni, ciągle gdzieś w Kościele, ciągle nie dla nich. A więc tutaj wracając do wymiaru Triduum Paschalnego, w te 3 dni też trzeba złapać jakąś proporcję między jednym a drugim, co nie znaczy, że jest niemożliwe znalezienie czasu na adorację.
To może od razu nawiązując do tego, żeby właśnie nie zamęczyć dzieci sprawami wyłącznie kościelnymi, bo właśnie jakaś przesada w tym kierunku może skutkować wręcz przeciwnie. Małe dzieci nie będą się buntować, starsze posłuszne będą praktykować z nami.
A potem odreagują.
I tutaj państwo Monika i Marcin Gajdowie rozpoczęli we wtorki o 10:30 cykl audycji dla rodziców na podstawie swojej książki Rodzice w akcji. I dzisiaj pierwsza taka audycja się odbyła wstępna, ale będą jeszcze 5 maja, 9 czerwca, 8 września, 13 października, 3 listopada, gdzie właśnie jest mowa o tym, jak właśnie rodzice mają być z dziećmi, towarzyszyć im i wspomagać w ich rozwoju również wiary, by nie doczekać się potem takiego efektu, że jak już jest samodzielne, to odchodzi od kościoła.
No właśnie to od nich zaczerpnęliśmy to pojęcie dom kościelny. Kiedyś usłyszałem to właśnie z ust Marcina.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka jeszcze ogłoszeń.
Thank you.
drodzy Państwo, 22:59 i ogłoszenia. Najpierw zaczynę spotkania małżeńskie.
Rekolekcje spotkania małżeńskie w tym roku, nie, w kwietniu od 10 do 12 kwietnia będzie w Jaworznie. Zgłoszenia przyjmują Państwo kędziorscy. Telefon 508 081 890. Powtarzam, 508 081 890.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców we wtorek po Wielkanocy, 7 kwietnia. Temat: zmartwychwstanie Twojego małżeństwa. Przedstawią goście ze wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, ksiądz Paweł Dubowik, pan Andrzej Szczepaniak, Mirosława i Jarosław Pakurowie. Dotyczy to małżeństw, które się rozpadły, które nawet mają małżonkowie dzieci w drugich związkach i dzięki Bogu, przez modlitwę wracają, są sytuacje, że wracają nawet w takich właśnie sytuacjach do swojego pierwszego małżeństwa, by je odbudowywać. Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa. 14 kwietnia Kościół w służbie życia i rodziny. Goście: ksiądz Stanisław Maślanka, doktor inżynier Antoni Zięba, siostra Martyna Kuczmarska. 21 kwietnia małżeństwo szkołą słuchania Pana, ksiądz doktor Andrzej Wachowicz. Zapraszamy na te nasze audycje i prosimy również korzystać z archiwum, które jest na stronie Radia Maria pod zakładką audycje dla małżonków. Gdzieś 10 lat wstecz wszystkie audycje można odsłuchać czy ściągnąć na swój dysk. Mamy telefon.
Halo, słuchamy. Radio Maria.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mirek.
Prosimy bardzo.
Z Poznania.
Jest pan na antenie.
No to jest audycja dla małżeństw. No a ja nie jestem już w małżeństwie, jestem wdowcem. Teraz mam rocznicę śmierci żony. 3 lata temu pochowałem żonę, zmarłam. Raka piersi miała i przerzuty, i w hospicjum w Poznaniu zamknąłem jej oczy osobiście, a oczy zamknąłem w Wielką Sobotę rano o 6:00. Słyszałem dzwony, rezurekcje się odbywały w kościołach i w tym czasie zamknąłem żonie oczy.
Tak, panie Mirku, współczujemy, ale tam już żona nie cierpi.
Tak, wiem, jestem, z tego jestem bardzo szczęśliwy, ale no taki mam, no wiadomo jak to w małżeństwie, takie miałem momentami wyrzuty. No i też chciałbym takie dać świadectwo, pochodzę z rodziny wielodzietnej.
Tak.
Jestem niepełnosprawny, mam 2 protezy. A ta moja niepełnosprawność to jest z mojego wyboru. W roku 85. No i dzięki właśnie Krysi za to i bardzo, no bardzo modlę się za Krysię, bo dzięki niej, no Krysia uratowała mi życie, można powiedzieć. Bo ja bym bardzo zszedł na złą drogę. No i należę do takiej wspólnoty naukodokumentalnej.
Tak.
No od lat, to już jestem od 95 roku we wspólnocie i bardzo, bardzo przeżywam właśnie ten okres Paschy, a zwłaszcza ten Wielki Tydzień. To jest co roku bardzo, bardzo to przeżywam. No i mam bardzo mi trudno jest dźwigać krzyż.
Samemu to jest nie do pojęcia, ale z Panem Jezusem jest to możliwe. Także życzymy Panu tej głębokiej łączności z Chrystusem, który da siły i nie obciąży krzyżem cięższym, niż Pan jest w stanie unieść. Życzymy Bożego błogosławieństwa. Z Panem Bogiem, Panie Mirku.
No, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże.
Cześć Boże, Pani.
Kogo? Jestem z Opolskiego, Agata. Chciałam się podzielić swoją wiadomością i swoim przeżyciem Tridium Paschalnego. Mam na gospodarstwie, miałam dzieci, trójkę, chłopców dwóch i dziewczynę jedną. I rodziców na otrzymaniu też. Pomagali mi. Chodziłam co trzy dni, byłam w kościele. Nigdy tego nie robiłam, że mam roboty, że mam święta. Nie, było mi święto właśnie z kościołem. Mąż nigdy mnie nie zbraniał. Pomimo tego, że lubię nawet wypić. Ale no, nie wtedy nie, tylko był tak, że lubię sobie wypić. Ale nigdy nie było tego, żeby ja nie poszłam do kościoła. Brałam dzieci i on nie rozszedł. Więc mieliśmy krowy, wszystko. Trzeba było trochę robić. On zostawał, ja chodziłam i już. Wreszcie w 92 roku sparaliżowało mnie w kościele. 29 marca. Nie mówiłam, nie chodziłam. Zabrali mnie do granic, do szpitala. Do dzisiejszego dnia rozmawiam, chodzę, to się stał cud. Wierzałam, lekarz powiedział, że już jest koniec ze mną. Do dzieci. Chłopak miał 16 lat. Nie, dziewczyna miała 16, a chłopak był starszy. Proszę Panią, wszystko mi odeszło. Rozmawiam, chodzę tak jak trzeba. Na starszy już jestem, do 71 lat. Ale teraz jeszcze na ten wiek to jeszcze się dobrze czuję.
I chwała
tak wszystko
Panu.
Właśnie przeżywałam. Te moje życie to było naprawdę trochę krzyżem, ale dziękowałam zawsze za ten krzyż. Syn mi umarł, miał 42 lata, teraz na raka, mąż mi też zmarł. Jestem teraz sama. Ale mam drugiego syna. To jakoś się dam zawsze córkę. Jeszcze jakoś tam żyjemy. W zgodzie tak, żeby jakoś żyć i być. No. Teraz trochę jest inaczej. Myśmy chodzili do kościoła. Była adoracja do 12. Teraz jest tylko u nas do 10. Bo ludzie nie przychodzą tyle, ile przychodziło. To była naprawdę radość wielka. Był smutek, że Pan Jezus umarł, a jeszcze cieszyliśmy się, że zmartwychwstał potem. I śpiewaliśmy cały czas. Teraz jest trochę tak, że to wszystko się kruszy, no ale trudno. Takie nasze życie.
Tak jest.
Co zrobić, no.
Oddawać Panu Bogu. Być blisko Pana Jezusa i wtedy wszystko będzie łatwiej. Ale bez krzyża się nie da.
Zmartwychwstania Pańskiego. A szczególnie dla kapłanów, które będą wchodzić w Dzień Kapłański.
Tak, w czwartek.
Też im dużo życzy zdrowia. Wszystkim. A najwięcej błogosławieństwa Bożego i wytrwanie w wierze. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agato.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ja z Małopolski, z parafii Matki Boskiej Limanowskiej.
Witamy Pana, prosimy.
Ja bym się chciał odnieść, dać takie świadectwo, bo w ogóle to chodzi o przekaz wiary dzieciom i tak dalej. Myśmy byli nauczeni od małego, bo rodzice w ogóle klękaliśmy razem do modlitwy, a także jak przyszło na Wielkanoc, Wielki Tydzień, w ogóle sprzątało się wcześniej, robiło się w ogóle porządki, a Wielki Tydzień był dla nas. Chodziło się 6 kilometrów na nogach, jako dzieci, na adorację. No i to pozostało. I tak samo w ogóle i teraz wnuki i tak dalej. Dziecko trzeba brać do kościółka w ogóle już od małego, przyzwyczajać i na pewno się nie będzie buntowało. Bo wiemy sami po sobie w ogóle jak jest. Mamy w ogóle takie wnuczki, wnuków i od mała w ogóle. I oni się garną, idą z nami do kościółka i tak dalej, czy do modlitwy razem w domu. A nigdy w ogóle, żeby nie zrażać w ogóle, że na przymus. Dziecko dobrowolnie w ogóle i ono samo się garnie, idzie w ogóle i tak dalej. A modlitwa jest bardzo ważna, wspólna modlitwa. I tyle bym chciał powiedzieć. Dziękuję.
Tak, dziękujemy Panie Janie. Tak jest.
Dziękujemy bardzo. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że jest rzeczą niesłychanie ważną, aby w umyśle dziecka powiązały się dwie rzeczy. To, że rodzice chodzą do kościoła, że się modlą, że wierzą w Pana Jezusa i dlatego w naszej rodzinie jest tak wspaniale, jest tak radośnie. Dlatego rodzice mają, dlatego nas dzieci tak kochają. Jeżeli te dwie rzeczy się powiążą ze sobą, to wtedy rzeczywiście nie będzie sytuacji przymusu, że ty musisz iść do kościoła. Wtedy to będzie właśnie naturalne.
Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Ja chciałam się dodzwonić do audycji.
Jest pani na antenie. Kogo witamy?
Marianna z Chorzowa.
Prosimy bardzo. Proszę.
Jest pani na antenie cały czas.
Ja chciałam się podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami odnośnie świąt Wielkiej Nocy.
Tak, trudno.
Pochodzę z wioski i uroczystość Tridium Paschalnego w moim domu była bardzo tak głęboko przeżywana. We wszystkie trzy dni byliśmy zawsze w kościele. Tak się składało, że w mojej parafii były dwa kościoły. Był kościół parafialny i był kościół klasztor, w którym były siostry misjonarki świętej rodziny. I zawsze było tak, że ci niektórzy szli, w obydwu tych kościołach się odprawiało, z tym, że rezurekcja w kościele tym, w klasztorze odbywała się w sobotę. Natomiast w parafialnym kościele rezurekcja była o godzinie 6 rano. Ja oczywiście brałam udział czynny, ponieważ należałam do asysty parafialnej, nosiłam obraz i pamiętam te przeżycia, jak Wielki Czwartek zawsze było tak, że mamusi siostra szła do kościoła tego klasztoru i bardzo przeżywała uroczystości wielkoczwartkowe, w tym Tridium Paschalnym. Bardzo przeżywała ustanowienie Najświętszego Sakramentu, jak biły te dzwony na Gloria. Także to zawsze ciocia szła, która u nas dożywała. Natomiast mamusia, ponieważ było gospodarstwo, więc trzeba było jakoś się dzielić, mamusia z kolei szła we Wielki Piątek do kościoła parafialnego. No a ja szłam we wszystkie dni do tego kościoła parafialnego. Oczywiście w mojej parafii rodzinnej było i jest nadal tak, że jest całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu i to różne grupy, młodzież, mężczyźni, kobiety, straże pożarne z wiosek czuwają przy grobie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę do samej rezurekcji. No a my młodzież właśnie w sobotę po tych uroczystościach nabożeństwie Wielkiej Soboty zawsze zostawaliśmy i było ubieranie tych sztandarów, obrazu, jak w naszym przypadku, w moim przypadku ponosiłam. Było to naprawdę przeżycie, a następnie rezurekcja. Jak zabiły te dzwony, jak ruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, to rzeczywiście było przeżycie. Teraz jestem w innej miejscowości, w Chorzowie. Tutaj inaczej się troszeczkę odbywa. Oczywiście nie ma takiej bogatej oprawy, tej asysty, nie ma żadnych sztandarów w procesji, chorągwi, obrazów. Idzie tylko dzieci, ministranci, no i oczywiście ten Najświętszy Sakrament. I odbywa to się właśnie w sobotę. Dla mnie jest to takie jakieś troszeczkę, no zresztą jak wchodzę na internet, to w wielu parafiach tak jest, te uroczystości rezurekcyjne są w sobotę, ale ja sercem jestem jakoś tak związana właśnie z tymi uroczystościami, troszeczkę inaczej. Z okazji Wielkiego Czwartku, ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, życzę wszystkim kapłanom wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Mario.
Dziękujemy bardzo. No kilka wątków tu się aż prosi o dotknięcie po Pani wypowiedzi. Zacząłbym od tego, że było kilka takich telefonów dzisiaj, które bym nazwał takimi troszeczkę kombatanckimi wspominkami, że kiedyś to było wspaniale, takie no głębokie przeżycia. Tak, oczywiście, ale jak to wygląda dzisiaj? Czy to znaczy, że tylko kiedyś tak było? Jak to wygląda dzisiaj? Czy my dzisiaj w naszych wspólnotach równie głęboko, czy może wręcz jeszcze głębiej przeżywamy Triduum Paschalne? Troszeczkę chyba dzisiaj takich właśnie telefonów, takich świadectw brakuje. A brakuje dlatego, że my dobrze wiemy, że oczywiście, że wielu, wielu katolików w Polsce dokładnie tak przeżywa ten czas. Druga refleksja. Zostali tutaj wspomniani i obdarowani życzeniami kapłani. Tak, w Wielki Czwartek mówiliśmy o tym wymiarze też, o ustanowieniu sakramentu kapłaństwa. I chciałoby się tutaj, aż prosi się, żeby właśnie wchodząc w tę logikę życzeń, powiedzieć tak, drodzy kapłani, życzymy wam świętego kapłaństwa spełnianego z pasją, żeby ta liturgia Triduum Paschalnego była sprawowana przez was w taki sposób, żebyśmy niemal naocznie zobaczyli Pana Jezusa i jego Paschę. Żeby nasza wiara się umocniła i umacniała przez cały rok na widok waszej posługi. Tutaj to kluczowe słowo dla mnie, pasja. Żebyście byli jak najdalsi od rutyny, która zawsze nam zagraża, bo wszystko, co jest powtarzalne w naszym życiu, nawet Eucharystia sprawowana, tak wielki cud przecież, ale może, to zawsze nam grozi i nam, którzy przeżywamy to z drugiej strony ołtarza, świeckim. Więc tej pasji życzymy, bo wiemy to dobrze z doświadczenia, że tam, gdzie liturgia jest sprawowana z żywą wiarą, gdzie jest troska o oprawę, ale nawet i może bez jakiejś szczególnej przesady. Tu nie chodzi o to, to nieważne, ile będzie sztandarów. Ważne jest, żeby tam centralną osobą był Jezus Chrystus, który przechodzi przez mękę, śmierć i zmartwychwstaje i rzuca zupełnie nowe światło na nasze życie, ustawia wszystko po nowemu i nam się na nowo chce żyć. Jesteśmy pełni nadziei, pełni siły. Takiej pasji właśnie życzylibyśmy kapłanom. A jeśli chodzi o to, kiedy procesja, no powiem szczerze, że my się akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w naszej parafii w tym roku nie będzie dopełnienia Wigilii Paschalnej w niedzielę rano, tylko procesja będzie w sobotę na zakończenie Wigilii Paschalnej. Tak. Uważamy, że warto tego sztucznie nie przedzielać. Ja się podzielę zresztą takim doświadczeniem z dzieciństwa. Taką sytuację pamiętam, że kończyła się Wigilia Paschalna i Najświętszy Sakrament był zanoszony do grobu. I z tego grobu był zabierany rano na procesję rezurekcyjną, czyli tutaj no to
tak,
już...
Tak,
no,
tak jest.
Także no, tutaj logika nakazuje nie przedzielać tego. No, trzeba wyrazić radość w Wigilię Paschalną do końca. A do końca to znaczy również i z procesją. Trzeba przecież to światło obwieścić.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Zenek Siedlec.
Tak, witamy pana.
Pozdrawiam państwa Polakiewiczów. Chcę na początek pozdrowić.
Był zapłać.
I bardzo doceniam, bo chętnie słucham tych audycji. I chciałem wrócić tak troszkę do historii. Do Lublina, do Solidarności, do początku Solidarności Rolników i Solidarności tej pracowniczej. I wspomnieć przy okazji biskupa Jana Mazura, nieżyjącego od kilku lat, biskupa z Komoruchy, biskupa Bolesława Pylaka z Lublina, którzy właśnie to Triduum Paschalne na pewno nie przyjeżdżali do nas, ale w niedzielę i w poniedziałek wielkanocny i w każdą niedzielę chętnie przyjeżdżali, odprawiali msze, święto spowiadali, bo w Lublinie to był taki już ośrodek, nie tak jak we Włodawie, cięższe więzienie, tylko taki ośrodek oczywiście pod strażą, nie było możliwości wyjścia, tylko taki z otwartymi celami, luźny. I tam, jeśli tak dzisiaj sobie patrzę na ludzi, którzy tak odważnie atakują Kościół, wtedy nie wszyscy oczywiście uczestniczyli w mszach świętych, ale nawet był człowiek jeden ze mną w celi, z obcego wyznania, ale bardzo chętnie, nie przeszkadzał nam w modlitwie, w różańcach, nie przeszkadzał, ale to jest jeszcze takie wspomnienie, że po raz pierwszy zobaczyłem wtedy swego syna, który miał chyba już ze 4 miesiące, bo się urodził 30 grudnia 1981 roku. Tak bardzo zawsze wspominam biskupa Mazura, bo zostawiał nam, był zawsze z kapelanem, z księdzem Miszczukiem, który żyje do dzisiaj i bardzo nam dobrze służył. Oczywiście poczta była, teczka biskupa wystawiona, otwarta, myśmy tam listy wkładali i wszyscy udawali, że nie widzą tego, ale zawsze to pięknie funkcjonowało. A poza tym, jeszcze wracając do Siedlec, od niedawna nie mamy biskupa Kiernikowskiego, który przeszedł do Legnicy, który tak bardzo mocno zaangażował się w katechumenat, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chcę tylko wspomnieć o Triduum Paschalnym, jak się odbywa, bo to była moja parafia do niedawna, teraz jestem 3 lata już w innej. I te sobotnie uroczystości, zakończone procesje kończyły się gdzieś około 2 w nocy, czyli jak to się zaczęło o 10, to trwało 4-5 godzin, ale to była piękna, wspaniała uroczystość, którą się pamiętało i ludzie na nią przychodzili z całego miasta, tak? Było cudownie i uroczyście. Także, teraz jestem w takiej innej parafii, trochę peryferyjnej, nie ma takich możliwości, po prostu jest mniej księży, nie ma chóru tak pięknego, jak w katedrze. A jeśli chodzi o rodzinę, to kontynuujemy stare zwyczaje, wszystko jest jak należy. I myślę, że tak na koniec moja generalna uwaga, bo tutaj pan, który jest w studio, bo zdaje się, że jest pan, jego też pozdrawiam, bo pięknie mówi.
No, 2 małżeństwa są.
Aha, przepraszam bardzo. Chciałem tylko rzucić taką uwagę, żeby nikomu nie zrobić przykrości. Mówił właśnie tak z zatroskaniem o kapłanów. Moja uwaga jest generalna taka, żeby nie czytać Pisma Świętego jak gazety, żeby nie czytać tego jak książki, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że w katedrze każde to Słowo Boże, które padało, czy był biskup Kiernikowski, czy inni, było koncelebrowane, że tak powiem. Ono było szlifowane, pięknie przekazane ludziom, ale nie wszędzie tak się dzieje. Po prostu Pismo Święte jest tak czytane, że tak powiem, tak sobie dość luźno. Nie mówię, że wszędzie, ale zdarza mi się to słyszeć. Z okazji świąt przepraszam za cierpliwość państwa i z okazji świąt chciałem złożyć dobre życzenia, a szczególnie pani Bolakiewiczowej.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Czas nam się powolutku zbliża do końca. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie tej audycji. Nasi goście, Państwo Beata i Tomasz Stróżanoscy. Jeszcze mamy 5 minutek, żeby dopowiedzieć to, co jeszcze by należało powiedzieć.
No cóż, no wiele rzeczy jeszcze można byłoby dopowiedzieć. Wiele konkretów wejść. Triduum paschalne, a więc czas, kiedy rozważamy, dalej idąc tym tropem, drogę krzyżową, może budzić bardzo wiele refleksji o takich dotyczących stanu naszego małżeństwa, naszej rodziny. Czy nasze małżeństwa, czy stylem naszego małżeństwa jest pomoc w niesieniu krzyża? O, takie chociażby pytanie. Czy mówiąc takim no, nieco młodzieżowym językiem, czy jako małżonkowie, jako rodzina tworzymy jedną rodzinę, jedną drużynę, czy też każdy ciągnie w swoją stronę? I tylko czasami się zdarza, że przypadkowo, no tak się składa, że wszystkim jest, mają wspólny interes wszyscy, że w jednym kierunku droga wypada, no to wtedy jest w miarę zgodnie.
Tak, czy nie walczymy ze sobą?
Tak. Czy przebaczenie jest stylem naszego małżeństwa, stylem naszej rodziny, czy też tego elementu po prostu nie ma? A to jest tak naprawdę, to trzeba nazwać po imieniu, być albo nie być, szczęśliwego małżeństwa. Tutaj pan wspominał o odwadze atakowania wiary, atakowania Kościoła. Tu pewnie należałoby powiedzieć raczej o odwadze wyznawania wiary i o zuchwałości, z jaką dzisiaj się atakuje wiarę świętą, Kościół, bo odwagi to trzeba do czegoś dobrego. Dzisiaj trzeba mówić o zuchwałości, chociażby do negowania wartości sakramentu małżeństwa. Ileż to trzeba zuchwałości, żeby negować, żeby wchodzić w konkubinaty tam, gdzie nie ma żadnych przeszkód chociażby. Gdzie odkłada się poczęcie dziecka, bo przedtem trzeba się urządzić, zrobić karierę, użyć przyjemności. Ileż trzeba zuchwałości, żeby brać ślub w kościele, chrzcić dzieci, a jednocześnie na co dzień żyć tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było. Dzisiaj właśnie odwagę bardzo często zastępuje zuchwałość. I my sobie życzmy raczej odwagi właśnie ku wartościom, ku Chrystusowi. Odarcie z szat. Tego w ogóle dzisiaj nie dotknęliśmy. Czym dla nas jest czystość małżeńska? Wartością czy krzyżem? Widzę godność mojej żony? Czy żona widzi godność swojego męża? Czy też widzimy nawzajem w sobie tylko przedmiot do użycia? Stacja 10. Odarcie z szat. Aż prosi się o takie refleksje. Czy przypadkiem w naszym małżeństwie na co dzień nie ma miejsca ciągłe przybijanie do krzyża drobnymi złośliwościami i nie tylko drobnymi? Zdjęcie z krzyża. No właśnie. Ileż małżeństw wygląda, jakby z krzyża były zdjęte? Śmierć na krzyżu. Czytamy, że jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie wyda żadnego plonu. Co to znaczy w małżeństwie? Rezygnacja z siebie, szukanie dobra drugiej osoby. I to ma swoją logikę, bo jeśli żona, mąż, ta druga strona robi tak samo, to my mamy tutaj niebo niemalże na ziemi, na wyciągnięcie ręki w małżeństwie. Ale żeby to dopełnić, ten obraz, to jeszcze powiedzmy o zmartwychwstaniu. I tutaj możemy przejść płynnie do życzeń świątecznych dla małżeństw, dla rodzin. Wchodząc w ten czas Triduum Paschalnego, który zakończy się radością z przeżywania tajemnicy zmartwychwstania, życzymy Wam, drodzy małżonkowie, drogie rodziny, abyście przeżywali małżeństwo jako sakrament, jako przestrzeń, w której jest obecny i działa, i może działać, jeżeli tylko na to pozwolimy, sam Jezus Chrystus. Życzymy, żeby małżeństwa, rodziny były przestrzenią wzajemnej służby, wspierania się, podnoszenia na duchu, aby normą w małżeństwach, w rodzinie była modlitwa za siebie nawzajem, wspólna modlitwa, codzienna pomoc, przebaczenie, kiedy trzeba. Abyśmy mieli odwagę życia w wierności małżeńskiej, w czystości. Również, żebyśmy mieli odwagę szczerej komunikacji, mówienia sobie szczerze o naszych odczuciach, potrzebach, żebyśmy trwali we wzajemnym dialogu, aby nie było między nami niedomówień, które odkładane latami potrafią przerodzić się w poważne kryzysy. Żebyśmy nieustannie pielęgnowali nasze relacje, żebyśmy mądrze wychowywali nasze dzieci nie tylko do sukcesu tutaj, w tym świecie, ale przede wszystkim do tego wiecznego sukcesu, do życia wiecznego. I na koniec takie nasze ulubione życzenia z dnia ślubu. Takie nieco paradoksalne, bardzo lubimy te życzenia. Życzymy, żeby miłość małżeńska, wasza, nasza, nieustannie wzrastała i była większa niż w dniu ślubu. Wtedy była bardzo duża, ogromna, po prostu nie mogliśmy oczu od siebie oderwać, żeby była coraz większa, coraz bardziej dojrzała, bo oparta na Chrystusie. Tego wszystkiego życzymy. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Państwo Beata i Tomasz Stróżanowscy są naszymi gośćmi. Już za 5 minut zapraszamy wszystkich Państwa na modlitwę na zakończenie dnia, ale również chcemy Państwu ze swej strony złożyć życzenia.
Kochani słuchacze, życzymy Państwu autentycznego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Niech ten, który łamał chleb, zabierze na Golgotę trudności, lęki i zmartwienia i wszelkie choroby. Niech mocą swej łaski i świętości przemieni je w źródło umocnienia, dając radość i pewność, że wszystko jest w nim możliwe.
Kochani małżonkowie, niech zmartwychwstały Chrystus uświęca wasze przymierze małżeńskie, by stało się miejscem przekraczania słabości i grzechu. Jego łaska niech was umacnia w budowaniu prawdziwej jedności, miłości i pokoju i pokonywaniu wszelkich zasadzek tego świata.
Życzymy, by ten szczególny czas był czasem budowania wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, czasem nadziei pokładanej w Bogu Ojcu każdego dnia, czasem doświadczenia pełni miłości, która uzdalnia do przebaczenia i czyni nas dziećmi Bożymi.
Na zbliżające się Triduum Paschalne z serca ślemy Państwu życzenia głębokiego doświadczenia Jezusa światła i radosnego rozgłaszania Ewangelii Zmartwychwstałego.